Nasz gość to pan sędzia Piotr Łukasz Andrzejewski, sędzia Trybunału Stanu. Szczęść Boże, panie sędzio.
Szczęść Boże, witam ojca, witam.
Panie sędzio, ostatnio możemy zaobserwować różnego rodzaju działania związane z immunitetem poselskim, które to posłowie okazują prędzej czy później na ulicach, uczestnicząc w nielegalnych demonstracjach. No i pytanie może pierwsze takie, na czym polega immunitet poselski? Czego on dotyczy? Czy on dotyczy tego, że mogę łamać prawo, uczestniczyć w nielegalnych manifestacjach, no pokażę ten immunitet, no i jest okej?
Immunitet dotyczy tylko i wyłącznie działalności wchodzącej w zakres sprawowania mandatu poselskiego. I wyraźnie jest to uregulowanie konstytucyjne, które mówi, że poseł ani senator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego. I to wtedy, kiedy trwa ten mandat, a też i po jego wygaśnięciu. No i odpowiada za taką działalność wyłącznie przed Sejmem, czyli dyscyplinarnie. A w przypadku naruszenia praw osób trzecich może być pociągnięty do odpowiedzialności tylko za zgodą Sejmu i Senatu, jeżeli chodzi o senatora. Jest problem, czy te działania, które niewątpliwie bardzo często mogą być kwalifikowane jako przestępstwa z prawa karnego, naruszenie nietykalności, atakowanie i tak dalej, wchodzą w zakres sprawowania mandatu poselskiego. No, bo to jest w jakimś sensie spotkanie z wyborcami, prawda? A że wyborcy mogą być przestępcami. Jeżeli pójdzie na przykład do swoich wyborców, do zakładu karnego, żeby uzgodnić treść proponowanej normy prawnej, no to jest w ramach mandatu poselskiego.
Ale z drugiej strony, panie sędzio, kiedy uczestniczę też w nielegalnej, kiedy idę odwiedzić swojego wyborcę, który zasiada na mocy wyroku sądowego w zakładzie karnym czy w jakiejś innej formie izolacji, to nie łamię prawa, ale jeżeli uczestniczę w tej nielegalnej demonstracji, zachęcam do niej osoby, nawet nagrywam filmiki, jak pięknie jest i tak dalej i upubliczniam to w mediach społecznościowych, a jak przyjdzie mi ochota, no to wtedy wyjmuję immunitet poselski, żeby nim pomachać. No czy to jest równoważne?
To za każdym razem trzeba oceniać taki stan faktyczny, bo niezależnie od tego, jaka jest wola samego sprawcy, czy samego posła, czy senatora, decydują czynniki zewnętrzne i ocena właściwych organów. I tu musi być prowadzone postępowanie dyscyplinarne w ramach Sejmu. Wydaje mi się, że w tych wszystkich sytuacjach, oczywiście dzisiaj inaczej funkcjonuje Sejm, to jest miejsce awantur i ujadania, a nie zastanawiania się nad tym, jak najlepiej realizować interesy państwa i wyborców. No, ale wobec tych wszystkich, którzy zachowują się w sposób wskazujący przynajmniej podejrzenie naruszania prawa karnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, moim zdaniem powinny być wszczęte postępowania wyjaśniające w ramach postępowań dyscyplinarnych w Sejmie czy w Senacie.
A czy poseł na przykład może popychać policjanta albo może nie do niego jakieś takie słowa, które no powszechnie do tej pory były uważane za mało eleganckie, chociaż zdaje się, że zakres elegancji się coraz bardziej przesuwa na niekorzyść tejże elegancji?
No to są właśnie działania sprzeczne nie tylko z prawem, ale mieszczące się w kodeksie karnym, czy jako wykroczenia chociażby, albo naruszania praw osób trzecich. I policja winna, moim zdaniem, przeprowadzić postępowanie w tym zakresie dowodowe i zwrócić się do marszałka Sejmu o wyjaśnienie i uchylenie immunitetu, jeżeli chodzi o odpowiedzialność karną, jeżeli to nie mieści się w ramach sprawowania mandatu. Moim zdaniem się nie mieści, no ale to jest element ocenny. No a w przypadku naruszenia praw osób trzecich, czyli jeżeli uderzy milicjanta, opluje go albo zachęca do popełniania przestępstw innych, to wówczas no, za zgodą Sejmu może być pociągnięty do odpowiedzialności. Ale wydaje mi się, że pozostawienie tego tak jak jest, jeszcze bardziej społecznie będzie wskazywało na to, że posłowie mogą być bezkarni i że ich prawo nie wiąże w takim zakresie, w jakim innych obywateli. Już nie mówię tu o sprawowaniu mandatu poselskiego, ale o bycia po prostu posłusznym temu, co jest podstawowym nakazem konstytucji, to znaczy, która mówi, że każdy obowiązany jest przestrzegać obowiązującego w Polsce prawa.
A jak poseł na przykład wtargnie do kościoła no i bierze udział w jakimś happeningu albo przerywa nabożeństwo, no ale jest posłem, więc ma immunitet, co w takiej sytuacji może zrobić policja?
Policja powinna działać tutaj, no, przynajmniej w moim przekonaniu, być upoważniona i wyszkolona w zakresie działań operacyjnych, o których mówi konstytucja. Konstytucja mówi, że poseł czy senator może być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu wtedy, kiedy ujęto go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Nie tylko toku postępowania, ale przerwania działania przestępczego. W związku z tym myślę, że to może by zostać zatrzymany, nawet jeżeli okazuje immunitet. Nawet wtedy, przynajmniej ja bym taką dyrektywę stosował dla organów policji ze strony ministra spraw wewnętrznych czy prokuratora generalnego. No a i o takim zatrzymaniu należy niezwłocznie powiadomić, mówi konstytucja zresztą, marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. Ale w każdym razie to zabezpieczenie dowodowe i później wszczęcie dalszego postępowania, jeżeli to nie jest sprawowanie mandatu poselskiego, no myślę, że nie jest. Bardzo proste, ocenne, logiczne wnioskowanie. Nie jest. Jest to udział w przestępstwie.
Policja podczas nielegalnych zgromadzeń wzywa dziennikarzy na przykład, czy osoby posiadające immunitet, bo to jest stała praktyka policji, o opuszczenie miejsca, bowiem zgodnie z prawem zostaną użyte środki przymusu bezpośredniego. Jeżeli taki poseł no, jakby nie traktuje słów policji poważnie, tylko dalej uczestniczy w nielegalnej manifestacji i pomimo wezwań policji wielokrotnych nie opuszcza tego miejsca na pozycję, którą policja wskazuje jako bezpieczną. Czy może mieć pretensje wówczas, że policja reaguje?
Nie. Nie powinien mieć, a jeżeli ma, to pretenduje do czegoś, czego mu prawo nie gwarantuje. Nie gwarantuje mu nietykalności w takiej sytuacji. Oczywiście w zakresie proporcjonalnym do zagrożenia porządku publicznego, bo jeżeli policja też może przekraczać swoje uprawnienia. Oczywiście jest problem zabezpieczenia właściwego materiału dowodowego i stosownego postępowania. Poseł i senator ostatnio w ramach tych zachowań obniżyli rangę tego, czym jest funkcja reprezentanta narodu, bo to nie są reprezentanci już, którzy zasługują na należny im szacunek.
Czy to w takim razie trzeba by jakoś doprecyzować, na czym ten immunitet, no, na przykład poselski, polega? No bo tych przypadków jest sporo, a jak widzimy, no, zachowania posłów są coraz mniej standardowe.
One są, wydaje mi się, tak jak przyglądam się temu z niesmakiem, są prowokacją. Prowokacją, żeby później oskarżyć Polskę i Polaków, że stosują przemoc, nie wchodząc w to, że same prowokacje i podejrzenie popełnienia przestępstwa kolizji z prawami obowiązującymi powszechnie innych obywateli jest tutaj ewidentne takiego posła czy senatora. Natomiast trzeba działać wyważenie, gromadzić dowody i większe zdecydowanie nie w doprecyzowaniu prawa, bo ono jest wystarczająco doprecyzowane. No, trzeba tylko do marszałka wnosić, że są to działania przekraczające ten immunitet, bo nie jest to sprawowanie mandatu poselskiego. No i dyscyplinarne, postępowanie dyscyplinarne w Sejmie w tym zakresie. To jest moim zdaniem najbardziej wyważony sposób reagowania. To nie prawo jest złe, tylko zła jest praktyka jego stosowania.
Panie sędzio, dzisiaj przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej trwa rozprawa dotycząca Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Sędziowie mają wysłuchać argumentów rządu Polski i Komisji Europejskiej, bo tutaj toczy się spór. Komisja Europejska zaskarżyła polskie przepisy dotyczące Izby Dyscyplinarnej. No i pytanie pana zdaniem, które argumenty w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeważą? Rządu polskiego czy Komisji Europejskiej przeciwnej izbie, takiej formie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego?
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przestał być dla mnie autorytetem po tych postępowaniach, które ewidentnie wykraczały poza kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, chociażby w zakresie Puszczy Augustowskiej. Trybunał, jak i każdy sąd, ma określone kompetencje. Nie tylko, i w ramach tych kompetencji to, czym zajmuje się w tej chwili Trybunał Sprawiedliwości, no, musi się zajmować, bo poważny organ Unii Europejskiej, jakim jest Komisja Europejska, skierowała takie oskarżenie pod adresem państwa polskiego. Raz, to oskarżenie nie mieści się w kompetencjach Komisji Europejskiej, bo nie dotyczy prawa europejskiego, tylko problemu ustrojowego zastrzeżonego dla konstytucyjnych działań państwa polskiego i prawodawstwa państwa polskiego. W związku z tym moim zdaniem prawidłowe byłoby umorzenie tego postępowania ze względu na brak kompetencji do orzekania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Oczywiście musimy przedstawić te wszystkie zastrzeżenia, które przeciwdziałają przemocy instytucjonalnej, która jest stosowana wobec Polski zarówno przez organa Unii i Komisję Europejską, ze złamaniem zasady jednomyślności, zresztą w zakresie tam, gdzie jest problem, bo to jest naruszenie tej tak zwanej praworządności w zakresie kształtowania ustroju państwa polskiego. No, to już troszkę za dużo. Takie kompetencje nie przysługują organizacji międzynarodowej, która ma ograniczony wymiar i czasowy, i merytoryczny. Była przecież dla wspólnych działań gospodarczych, a nie tworzenia jakiegoś imperium i podporządkowania i likwidowania państw i samostanowienia narodów. W związku z tym argumenty polskie są bardzo ważne, bo trzeba powiedzieć, że nie grozi nam żaden polexit, natomiast grozi nam niepraworządność organów Unii i przemoc imperialna, przemoc instytucjonalna. Trzeba wyraźnie o tym mówić. Nie można ciągle być konsyliacyjnym. Gdyby zapadło orzeczenie, które mówi, że można wnikać w ustrój państwa polskiego regulowany konstytucją, demokratycznym trybie ustanowiony, w prawo polskie kształtujące wyłącznie, gdzie te zagadnienia, gdzie traktaty w ogóle nie przewidują interwencji zewnętrznej, żadnej, z wyjątkiem wojny, to i przymusu, i przemocy, i imperializmu zewnętrznego, to i gdyby takie orzeczenie zapadło, to one, jak i inny cały szereg orzeczeń tego Trybunału Sprawiedliwości, powinno zostać niewykonane i powinno mieć charakter opinii, która godzi w praworządność traktatową i międzynarodową. I tu należy powiedzieć, że co to jest praworządność? No, proszę ojca. To jest, szanowni państwo, praworządność to jest po prostu na zdrowy rozum przestrzeganie prawa. Tylko problem jakiego prawa? Czy Polska ma się zrzec swojej suwerenności, swojej konstytucji, być tylko pod dyktat tego, co jakaś organizacja, czy to będzie międzynarodówka komunistyczna, czy międzynarodówka w tej chwili jakiejś organizacji unijnej, czy światowej, czy ma całkowicie powiedzieć tak, nasze prawo, ale tylko w takim zakresie, w jakim wy zechcecie je kształtować. To my sami mamy w tym zakresie kompetencje wyłączne i tylko wyłączne.
Bardzo dziękuję. Pan sędzia Piotr Łukasz Andrzejewski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu, był naszym gościem. Dziękuję, panie sędzio, za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem bądźmy dobrej myśli, bo walczymy w tej chwili o właściwy kształt Europy. To my walczymy wobec tych, którzy łamią i prawo, i praworządność, i zasady funkcjonowania tego, czym jest tradycja i tożsamość europejska. My walczymy o Europę Jana Pawła II i tak zostanie.
Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem.